Część trzecia.
Niestandardowo o Samarytaninie.
Idźmy do bardzo znanej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. I powiecie Państwo, o Jezu, znamy ją na pamięć. Przecież doskonale wiemy, o co tam chodzi. Przecież chodzi o to, że schodził człowiek z Jerozolimy do Jerycha. No i przecież to dzieciom się czyta. I ta interpretacja tak banalna, że szedł kapłan, minął. Szedł lewita, minął. I dopiero ten spoza kręgu pomógł. Ale pójdźmy inaczej, pójdźmy głębiej. Spróbujmy sobie wykombinować nową interpretację tego fragmentu. Tu Państwo muszą wiedzieć, że to ma uzasadnienie także geograficzne. Bo z tego, co pamiętam, a byłem kiepskim uczniem w seminarium, to Jerozolima jest 750 metrów nad poziomem morza. Jerycho jest już w kotlinie Morza Martwego, czyli bardzo nisko. A odległość taka na mapie jest nieduża, więc to jest bardzo, trzeba naprawdę zejść bardzo, bardzo głęboko. Różnica będzie pewnie około 900 metrów, albo i więcej. I schodząc tam, drogą z Jerozolimy do Jerycha, podówczas szło się wśród mnóstwa skał, to było idealnym miejscem do napadów. Każdy opych życzyłby sobie takiego miejsca, żeby mógł uczciwych Żydów napadać, którzy poszli handlować do Jerycha. Poza tym wprowadźmy pewne zamieszanie poznawcze. Wcale nie wiemy, czy ten, który schodził z Jerozolimy do Jerycha, jakiej on był kondycji moralnej. A może to był zbój, który pobił się z innym gangiem? O tym nam Ewangelia nic nie mówi. Może to był człowiek w ogóle nie warty pomocy z naszej perspektywy. Bandziory. I oczywiście mógłbym klasycznie pojechać po politykach, po hierarchach kościoła i po księżach, że przechodzili i po lekarzach dostrzegli, bo dokładnie, proszę zwrócić uwagę, tu nie są zwolnieni moralnie. Panie Renato, poproszę o ten fragment. Łukasz 10, 30-37.
Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego.
Może to będzie nadinterpretacja, ale Ewangelia wyraźnie mówi, że kapłan przechodził przypadkiem. Minął. To znaczy, że chłop miał dużo czasu. A ów Samarytanin przechodził będąc w podróży, czyli zmierzał w jakimś celu. Dobrze, już pójdźmy w zapomnienie tego zbója. Załóżmy, że to był biznesmen. Z Jerozolimy do Jerycha szedł załatwić interes. Czyli tak naprawdę pomoc wymagała od niego o wiele większej ofiary. Co to oznacza, że musiał się zatrzymać, zaryzykować trochę to, czy mu wyjdzie interes. I co jest ważne, ci, tam było napisane, zobaczyli i przy lewicie i przy kapłanie jest powiedziane zobaczyli, czyli nie można oskarżyć, że przechodzili bokiem i coś im umknęło. Zobaczyli, ale nie wywołało to w nich żadnego rezonansu etycznego. A ten, kiedy przyszedł, wzruszył się i to wzruszył się głęboko. Ja myślę, że tutaj każde słowo ma sens. Nie wystarczyło tylko zwykłe wzruszenie, ale to wzruszenie sięgnęło gdzieś do jego człowieczej głębi i spowodowało taki naturalny odruch chęci niesienia pomocy. Już nie będę się pastwił, bo wszyscy doskonale wiedzą, kim byli Samarytanie. Ale to by wymagało dla tego Samarytanina też przekroczenia pewnej bariery. Zająć się kimś, kto był spoza jego kasty. Dobrze. Panie Renato, wzruszył się głęboko i co się dalej wydarzyło?
Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go.
Wzruszył się głęboko i nie poszedł płakać za następny załom skalny, ale podszedł do niego, czyli go spersonalizował. Musiał go dotknąć, musiał przekroczyć własny wstręt, pobity na wpół umarły człowiek. Zrobił to profesjonalnego, co było w jego zasięgu. No wtedy medycyna nie zrobił mu tomo komputera, no bo słabo. Wtedy co medycyna polecała? Opatrzył go, zalał ranę oliwą i winem, zamiast wypić. Gdyby przychodził Polak, polski Janusz, to by było ciężko. Wsadził go na bydle, czyli moglibyśmy współcześnie przetłumaczyć, zatrzymał swoją furę wypasioną biznesmeńską i nie bał się, że mu zachlapie tapicerę. Wsadził go do autka i zawiózł go do gospody i zmarnował z nim czas, bo tam był i pielęgnował. Ale zachował się także bardzo pragmatycznie, bo nie wiedział, że nie może siedzieć w tej gospodzie ileś tam dni, bo mu przepadnie interes. A wieczorem powiedział do gospodarza: miej o nim staranie. Zostawił mu 2 denary, to wszystko ma istotne znaczenie. A ja jak będę wracał, a jeżeli wydasz coś więcej, oddam tobie. Co to oznacza? Że musiała się nawiązać między nim a gospodarzem jakaś nić porozumienia, nić zaufania. Że gospodarz przecież niecodziennie widział przynoszonych do jego gospody pobitych gości. A zresztą niecodziennie widział to, że ktoś się wzrusza i tak serdecznie ofiaruje. Czyli sama postawa godnej pomocy tego Samarytanina uruchamiała łańcuszek dobra w gospodarzu, bo on mu zaufał. Pomyślał sobie, skoro ten gość spieszy się na giełdę do Jerycha i tyle czasu zmarnował, to znaczy, że jest godzien zaufania. A znowu pragmatyczność Samarytanina polegała na tym, że nie szastał pieniędzmi. Dał mu 2 denary. 2 denary to było tyle, denar to było w tyle, ile, o ile pamiętam wtedy, dzienna stawka pracownika fizycznego, robotnika. I będąc przewidujący, wiedział, że mógł wydać więcej, więc upewnił go, że jak będzie wracał, to mu odda. I to też była forma zaufania z jego strony, że go ten gospodarz nie przekręci, że mu nie przedstawi rachunku za coś, czego nie wykonał. Więc tu w pomaganiu to zaufanie wzajemne, budowane przez dawanie siebie, przez narażanie także swoich interesów, jest bardzo istotne. Dla mnie niezwykle zachwycający fakt to taki, że Samarytanin z pewnością miał rodzinę. I jako ojciec i mąż miał swoje obowiązki stanu. A pomoc była obowiązkiem religijnym, etycznym. Czyli pamiętał o tym, że obowiązki stanu, bycia biznesmenem, ojcem, mężem, wyprzedzają obowiązki religijne. To jest tak czasami, jak się dzieje w naszych wspólnotach religijnych, że czasem ktoś się tak zaangażuje w jakąś wspólnotę, że zaniedba, mówimy o tym, że zaniedba swoje obowiązki rodzinne, domowe, co jest z punktu widzenia chrześcijańskiego niegodne i w ogóle nie przynosi żadnej korzyści. Jak się nasza tutaj kończy historia? Miej o nim staranie, a jeśli coś więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Czyli też planował, że prawdopodobnie załatwienie tego interesu zajmie mu 2 dni. Dlatego mu dał 2 denary, był konkretnym. Chrystus później pyta, który z tych 3 okazał się według twojego zdania jego bliźnim? Ten, który mu okazał miłosierdzie. Nie ten, który się wzruszył i rozpłakał, a ten, który zadziałał konkretnie i profesjonalnie w danej sytuacji. Właściwie można powiedzieć, że na tym omawianie tej kwestii związanej z miłosiernym Samarytaninem moglibyśmy zakończyć.